Fundacja Synapsis serdecznie zaprasza na cykl podcastów Autyzm. Poznajmy się.
Podcast współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach projektu Building Bridges Civil Capital in Local Communities, realizowanego ze środków programu CERB, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości na lata 2021-2027.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Januszu. Chciałabym bardzo serdecznie powitać naszego dzisiejszego gościa, pana Janusza Szerszenia, i bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do naszego podcastu.
Dzień dobry, cześć. To ja dziękuję.
My jesteśmy od jakiegoś czasu na ty, a to dlatego, że też biegamy razem, więc żeby to Państwa nie dziwiło, dlaczego akurat tak. Ale chciałabym zacząć może dzisiaj nie od biegania, tylko zacząć od ciebie, a właściwie od was, od Mikołaja. Powiedziałeś, że Mikołaj skończył 18 lat i jest uczniem szkoły branżowej, którą w tym roku kończy. Powiedziałeś, że ważnym elementem jest dla was w tej chwili to, żeby był jak najbardziej samodzielny, ale jakbyś mógł trochę więcej powiedzieć o tym, no bo ja myślę tak, że dla wielu rodziców dzieci w spektrum autyzmu, czy nawet młodzieży, czy osób dorosłych, ta myśl o tym, że mogą podróżować samodzielnie, wcale nie jest taka oczywista. Jakbyś mógł więcej powiedzieć na temat tego, jak próbowaliście pracować nad tą jego samodzielnością, żeby on do takiego etapu doszedł, bo to nie jest takie proste i no... Zaczynamy z reguły to usamodzielnianie z małymi dziećmi, ale jak było właśnie w jego przypadku?
W przypadku Mikołaja to można powiedzieć, że ja miałem taką, w głowie taką myśl, żeby od samego początku, kiedy już trochę ogarnąłem się z pierwszego szoku po diagnozie, mimo że ta diagnoza w sumie była spodziewana, bo raczej spodziewaliśmy się, jaka ona będzie, to podszedłem do tematu planowania jego przyszłości, czy raczej pracy z nim w sposób taki zadaniowy. Uknąłem sobie w głowie taki plan, że właściwie nie będę go traktował jako osobę niepełnosprawną z autyzmem, tylko będę go starał się traktować normalnie. Więc przede wszystkim pierwsza rzecz była taka, że nie schowaliśmy go przed światem pod kloszem, tylko on towarzyszył nam wszędzie. Myśmy dosyć dużo podróżowali. Ja miałem taką mobilną pracę, w której pokonywałem kilkadziesiąt tysięcy kilometrów rocznie. Zdarzało się, że gdzieś jechaliśmy na jakieś targi, które się odbywały w weekend, więc jechaliśmy sobie razem, więc jeździliśmy z nim wszędzie, nad morze, w góry, braliśmy go na długie wycieczki, braliśmy go na zakupy, prawda, więc jakby zupełnie go, tak można powiedzieć, sensorycznie nie oszczędzaliśmy, mimo tego, że on tam tych deficytów sensorycznych trochę miał. I to było jakby, to był taki pierwszy krok. Później miałem w głowie taką myśl, że strasznie chciałem, żeby on chodził do zwykłej szkoły, prawda? Bo tak sobie pomyślałem, skoro największym deficytem osoby z autyzmem są deficyty społeczne i jakby budowanie takich wzorców zachowań, to zamknięcie go w jakiejś placówce specjalnej, no będzie pogłębiało te deficyty. Tak przynajmniej taką miałem myśl. I mieliśmy szczęście co do przedszkola, bo to było akurat prywatne przedszkole, ale ze znakomitą, zaangażowaną kadrą, która Mikołaja angażowała w każdą aktywność taką przedszkolną. Czyli jeśli to był Dzień Babci, Dzień Dziadka, Jasełka, czy jakiekolwiek inne przedstawienie, które robiły dzieci, Mikołaj zawsze tam grał jakąś rolę. Ba, nawet doszło do tego, że przy którymś przedstawieniu zagrał dwie role w jednym przedstawieniu, dlatego że któreś dziecko się rozchorowało, a on jako jedyny znał cały tekst jednej i drugiej roli na pamięć, prawda? Mikołaj zaczął mówić nam dosyć późno, bo zaczął mówić w wieku już, jak miał skończone 4 lata, to wtedy pojawiły się pierwsze zdania, ale zaczął mówić od razu całymi zdaniami. To też taka ciekawostka. No i w każdym razie, po pierwsze właśnie super go prowadzono w tym przedszkolu i on zrobił ogromne postępy. Później chciałem, żeby chodził do zwykłej szkoły, prawda? Szukając szkoły dla niego, okazało się, że jest szkoła w Piasecznie, która ma klasy integracyjne, no i tam jakieś dzieci tam ze spektrum się pojawiają, więc tam żeśmy go zapisali, tam go przyjęto i pierwsza klasa była trudna, bo okazało się, że mieliśmy chyba 4 dzieci z autyzmem w tej klasie. Jeden z chłopców był agresywny i to było takie przejście przez właśnie trudny moment z rodzicami innych dzieci, którzy nagle postanowili usunąć tego chłopca z klasy, prawda? I ja wiedziałem, że jeśli usuną tego, prawda, to mój Mikołaj będzie drugi w kolejce, prawda? Czy tam trzeci, prawda? Bo zacznie się taka nagonka właśnie na to, że dzieci są przeszkadzają, nie dają się innym dzieciom czuć i tak dalej. No ale generalnie uspokoił się. Potem okazało się, że ten zespół i rodziców, i dzieci się super zgrał i mieliśmy super klasę, która była wspierająca dla Mikołaja. Dzieci go zapraszały na urodziny, prawda? Czyli nie był tak wykluczony. Tu już było trochę gorzej, bo to jednak była placówka państwowa i gorzej było z angażowaniem Mikołaja w przedstawienia, w występy i tak dalej. Tam nie powierzano mu takich ról, tam raczej pełnił rolę tła na jakieś wystawienia. Ale najważniejsze było to, że on był z dziećmi, tak zwanymi neurotypowymi. Oczywiście tam mieliśmy różne przygody i fajne, i niefajne, bo ktoś tam wykorzystał jego, powiedzmy, łatwowierność i go podpuścił do jakiegoś głupiego zachowania i tak dalej, i tak dalej. Ale tak czy siak dla nas to było jakby dużo ważniejsze, że on miał tych kolegów, potrafił się czasami odwiedzić jakiegoś kolegę, czasem kolega odwiedzał jego, no, jeździł na te wycieczki szkolne, więc był w jakimś towarzystwie, prawda?
Znaczy jakby generalnie można powiedzieć, że ten od momentu diagnozy, bo Mikołaj został zdiagnozowany jak miał 2 lata, to właściwie no takich ważnych rzeczy, to było po pierwsze takie, jak powiedziałeś, jak się otrząsnąłeś po diagnozie i postanowiłeś sobie, że no właśnie, nie będziecie z nim siedzieć w domu, natomiast że będzie on wam towarzyszył w różnych sytuacjach w codziennym życiu. Ważne było to, że trafił do takiego przedszkola, które było przedszkolem, no, które też nie lubiło problemu, tak? I jakby też go angażowało w różne rzeczy i traktowało ten autyzm jako coś no, naturalnego, po prostu jest mimo tego, że zaczął mówić później, czyli mając 4 lata, czyli to wcale też pewnie na początku dla przedszkola nie było takie łatwe, jak z nim pracować, jak z nim ogarnąć te różne rzeczy. No i że po tym pierwszym takim trudnym momencie w szkole podstawowej, który udało się na szczęście przejść, no ta edukacja też się toczyła i udało się stworzyć taką dobrą, zgraną klasę, która dawała też pewnie i wam, ale przede wszystkim Mikołajowi duże oparcie i dawała właśnie mu tą szansę na rozwijanie tych społecznych kontaktów, a z kolei innym dzieciom dawała taką szansę na to, żeby no, oswoić temat, żeby traktować to, że ktoś ma autyzm, a może ma coś innego, jako no, coś zupełnie naturalnego. Każdy z nas coś ma.
Ja pamiętam taką rozmowę z jedną z nauczycielek, która po wywiadówce któreś poprosiła, żebym został, no i jakby wylała się trochę żalów na Mikołaja, na jego zachowanie i mówi, że tak, no Mikołaj ma ogromne problemy z koncentracją. Ma, no nie skupia się czego, cały czas motywować, żeby coś robił. Poza tym, no często rozmawia na tych projekcjach, przeszkadza, czasem wstanie z ławki i gdzieś sobie pójdzie, potem wraca, no więc generalnie przeszkadza. No i poza tym ma słabe stopnie, no nie nadąża z programem. Ja tak sobie słucham tej dłuższej wypowiedzi, tam padło jeszcze trochę jakichś takich takiego opisu cech autyzmu i ja mówię, wie pani co, no to wymieniła pani objawy autyzmu, rozumiem, tylko pytanie, a co z nim jest nie tak? I I mieliśmy taką właśnie dłuższą chwilę krępującej ciszy, ale to było widać, że już w którymś momencie, od czwartej klasy mniej więcej, szkoła zaczęła się z nim męczyć, prawda? Czyli było, coraz były wyższe wymagania szkolne, z którymi on nie nadążał. On miał rzeczywiście problemy z koncentracją, które ma do dzisiaj, prawda? Ale one sobie nie radziły. I już tak od piątej klasy nas tak trochę wypychano w kierunku szkoły specjalnej, a w końcu na szóstej klasie Mikołaj na półrocze dostał dwie albo trzy jedynki. Czyli z takim wczesnym przekazem, że tutaj zaczął on i zresztą jego dwójka kolegów, koleżanka i kolega, którzy też mają autyzm i byli razem z nim w tej klasie, jakby dostała bilet właśnie już wyjazdowy do szkoły specjalnej. Później musieli się rzeczywiście przenieść. No, ale
rozumiem, że to nie było jasno powiedziane i wprost, tylko to były takie sugestie i to było jakby takie wywieranie ciągłej presji, tak?
Tak, że generalnie takie, że jednak ta szkoła specjalna będzie lepsza, tam sobie lepiej poradzi, tam będą dla niego lepsze warunki i tak dalej. I o ile w przypadku samej nauki, pewnie nauka w grupie czteroosobowej rzeczywiście jest łatwiejsza, prawda? Pewnie jest łatwiejsza też dla nauczyciela, prawda? I dlatego nauczyciela wspomagającego i tak dalej. Natomiast ja tu stawiam tezę taką, że jakby to jakoś tak obrazowo powiedzieć, że to jakby budujemy komfort pracy nauczyciela z resztą klasy kosztem komfortu samodzielności przyszłej tego dziecka, prawda, które po to trafiło do klasy integracyjnej, właśnie żeby walczyć z tym swoim najtrudniejszym deficytem, czyli właśnie tymi problemami społecznymi, z dopasowaniem, tą koncentracją i tak dalej. No, finalnie okazało się, że jakby ta szkoła specjalna też ma swoje zalety i takim kolejnym krokiem ku samodzielności było samodzielne wracanie ze szkoły, prawda? Czyli najpierw jak zawoziłem z rana, czy tam ogośnika zawoziłem rano do szkoły i on sam wracał. Zaczęliśmy od tego, że zgodziliśmy się na samodzielny powrót, ponieważ Gosia wtedy nie pracowała, opiekowała się Mikołajem, no to wiedzieliśmy, o której porze kończy, no i ze stoperem w ręku czekała, aż Mikołaj wróci.
Daleko.
Tak. Nie, to niedaleko. Tam mamy niecały kilometr do tej szkoły specjalnej, prosta droga, więc nic się takiego nie działo. No, później dołożyliśmy samodzielne wyjścia do szkoły, prawda? I tutaj Mikołaj zaczął do tej szkoły jeździć hulajnogą albo rowerem. No finalnie została hulajnoga. Praktycznie codziennie jeździ nawet zimą hulajnogą do szkoły. Zresztą, co ciekawe właśnie, to jest też jeden z takich objaw. Jego ulubioną hulajnogą jest ta jego najstarsza hulajnoga, którą ma już z 10 lat, już chyba ze 3 razy zmienialiśmy tam kółka. I lubi ją najbardziej. I kiedy zaczął właśnie wracać, chodzić i wracać, to zaczął też samodzielnie jeździć na wakacje, prawda? Czyli bodajże w okolicach 7 albo 8 klasy wysłaliśmy po raz pierwszy na wakacje z taką poradnią Alan z Raczyna. I oni z reguły
zbierali. Na taki obóz, tak?
Na taki obóz, tak, tak. Mhm. To był wyjazd wakacyjny, letni. Później okazało się, że oni organizują też zimowiska i Mikołaj bardzo chętnie tam jeździł. Do tego doszło, że na przykład on letnie turnysy zaliczał 2. Prawda? Czyli na przykład nie było go 5 tygodni w domu, bo jeden turnus miał 3-tygodniowy, drugi 2-tygodniowy i jakby fajnie sobie radził na tych wakacjach. To, co jeszcze mamy przed sobą, co ja mam teraz w głowie, żeby kolejny taki etap zrobić, to przymierzamy się do tego i myślę, że Miki jest już tam prawie gotowy, bo już wielokrotnie z nim o tym rozmawialiśmy, to taka samodzielna podróż do babci, do Opola, albo do mojego brata, do stryjka, do Szczecina.
No, to biorąc pod uwagę, gdzie mieszkacie, czyli to, że mieszkacie pod Warszawą, To już jest wyprawa, tak? Mówisz też, że on w tej chwili sam podróżuje pociągami po szkole, ale to znaczy, że on jest w stanie sobie zaplanować taką podróż, wymyślić, gdzie on jedzie, sprawdzić ten składzie jazdy, jak ma dojechać.
Tak. To znaczy on podróżuje sobie tak, no właśnie, tutaj nie wiem do końca, czy on ma to zaplanowane, bo on ma swoje ulubione miejsca, które odwiedza, czyli lubi obie linie warszawskiego metra i po prostu lubi jeździć metrem, tam sobie kręci filmy w tym metrze, ogląda też na dworcach pociągi, no bo tak każdy chłopak lubi pociągi, prawda, i on te pociągi ogląda, czasami pojedzie sobie do Piastowa, gdzie jest bardzo fajna stacja kolejowa, gdzie z jednej strony peronów jeżdżą lokalne pociągi sobie powoli, ale po drugiej stronie dworca jeżdżą bardzo szybko wszystkie ekspresy, Pendolino i inne takie, więc jest świetny punkt obserwacyjny do oglądania pociągów. Jeździ sobie właśnie SKM-ką, jeździ kolejami mazowieckimi, jeździ metrem, tramwajami. Generalnie nauczyliśmy go, tak, ma kartę miejską. Z tą kartą miejską może się bezproblemowo poruszać wszędzie. Ostatnio też, kiedy zapodziała się ta jego karta miejska, zapodziała się legitymacja i tak dalej, no to musiał sobie kupić bilet. Nauczył się kupować bilety, ma kartę płatniczą, ma możliwość płacenia telefonem zbliżeniowo, więc tego go uczymy. To jest właśnie takim kolejnym krokiem, który jakiś czas temu, już nawet nie pamiętam, kiedy pierwszy raz kupił sobie coś samodzielnie, bo właśnie na te wyprawy rowerowe do Warszawy dawaliśmy mu zawsze jakieś pieniądze, żeby mógł sobie kupić coś do jedzenia albo ten, więc spożywczaki i kupowanie tam jakichś żelków, jakiegoś picia, czy jakichś tam innych słodyczy, których by rodzice nie kupili, to na tym się ćwiczył. No i dzisiaj faktycznie jest wyposażony w kartę miejską, w legitymację, w kartę płatniczą, w pieniądze na koncie, więc w razie czego może sobie zawsze coś kupić i sobie radzi. Więc tak, no mój kolejny pomysł jest taki, żeby pojechał do Opola. Umie się obsłużyć właśnie aplikacją Jak dojadę, czyli umie sobie sprawdzić rozkład jazdy. Jak gdzieś jest w Warszawie, czasami do niego dzwonię i pytam, kiedy wraca, to mi mówi, że ma za 15 minut pociąg i mniej więcej wiem, kiedy wróci. Zdarza mu się zadzwonić też do mnie, że z taką informacją, że na przykład o 17:47 będzie w Piasecznie i trzeba go odebrać z dworca.
No, ale to też jest ważne, tak? To znaczy, że jeżeli ma taką potrzebę, żeby go odebrać, to jest w stanie zadzwonić, powiedzieć o tym i to wszystko, co mówisz, tak? To jest jakby takie budowanie krok po kroku bardzo dużej niezależności, bo to oznacza no nie tylko umiejętność no właśnie skorzystania z aplikacji, wiedzenia, gdzie co, jak się przesiąść i tak dalej, ale robienia zakupów, planowania pewnych wydatków, no bo pewnie tych pieniędzy musi starczyć na różne rzeczy, ale myślę sobie, że też danie dziecku karty, nawet jeżeli tam jest ograniczona kwota pieniędzy na koncie, no to jest też takie uznanie jego pewnej dojrzałości. Też tego się trzeba nauczyć, jak się tym posługiwać, bo to nie jest tylko tak, że to się klika płatności zbliżeniowo, no ale w ogóle co to oznacza, tak? Co oznacza zrobienie zakupów, że na to są potrzebne jakieś pieniądze i tak dalej. Rozumiem też, że, bo mówimy tutaj o takich rzeczach samodzielnościowych, ale takich rzeczach związanych z podróżowaniem czy kupowaniem takich no, najprostszych rzeczy na swoje własne potrzeby. A jak jest z takimi rzeczami samodzielnymi typu, no nie wiem, na przykład gotowanie, sprzątanie, czy to też macie jako taką normę wprowadzoną w życiu, że nawet jeżeli nie robi pewnych rzeczy na co dzień, no bo różnie może wyglądać ten podział obowiązków, to przynajmniej potrafi to zrobić i macie takie poczucie, że gdyby został sam na 2 czy 3 dni, to jest w stanie sobie tutaj zorganizować wszystko i niekoniecznie ugotować coś w mikrofalówce, tak podgrzać, tylko po prostu nie wiem, zrobić jakieś kanapki czy odgrzać jedzenie, które ma naszykowane.
No tak, to jest trudne, chociaż właściwie to parę rzeczy mamy ogarniętych, prawda? To nie jest łatwe, bo wiesz co, Asiu, nie wiem, czy ty widziałeś ostatnio jakiegoś nastolatka, który po sobie sprząta?
No zdarza mi się, ale bym powiedziała, że tak, że to jest w ogóle w wieku nastoletnim, to bywa bardzo różnie. Pamiętam i ze swojego dzieciństwa i swojego syna, także nie są to takie naturalne, bym powiedziała, zachowania w tym tak, wieku.
Więc generalnie ja uważam, że nastolatkowie generalnie do pewnego momentu nie bardzo mają potrzebę sprzątania wokół siebie. I Michi też tak trochę ma. Bo rzeczywiście on należy do tych, którzy nakarmić, potrafi się nakarmić, prawda? Czyli weźmie sobie jakieś jedzenie z lodówki, coś razem, i najczęściej zabiera je do pokoju. I ten talerz, ten kubek, zostają na tym jego biurku, póki ktoś tego nie zabierze.
No właśnie, tak.
Także tutaj rzeczywiście mamy deficyt jakiś taki, jeżeli chodzi o inicjatywę w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o takie umiejętność zrobienia sobie jedzenia, no to Mikołaj oczywiście niczego jakoś specjalnie nie ugotuje, ale zrobi sobie tosty. Zrobi sobie kanapkę. Znajdzie w lodówce to jedzenie, znajdzie chleb, więc wie, gdzie to wszystko leży. Nie myśleliśmy do tej pory o takim testowym nawet zostawieniu go na noc samego, ponieważ tu się objawia taka nietypowa rzecz, jeżeli chodzi o Mikołaja. Na przykład Mikołaj mówi, chciałby odwiedzić koleżankę. Mikołaj ma koleżankę jeszcze ze szkoły podstawowej, z którą no, ma do niej bardzo dużą słabość i ostatnio żeśmy trochę odnowili te znajomości, ale to też wygląda tak, że on potrzebuje mojej pomocy, żeby się umówić, żeby móc tam pojechać i odwiedzić tę swoją koleżankę. I ja mówię, to Mikołaj, jak już jesteś umówiony, to bierz rower albo wsiadaj w autobus i pojedź. A mówię, nie, ale ja chcę z kimś. Nie, chcę z tobą. Nie? I to jest tak, że z jednej strony niby tam te społeczne takie umiejętności są w deficycie, ale on tego towarzystwa potrzebuje, prawda? I to nie tylko do pomocy.
No tak, tylko myślę sobie, że to też możemy powiedzieć tak, że to trochę jakby też mózg neurotypowy jest naturalne, że są takie sytuacje, w których pewne rzeczy z pewnymi ludźmi się będziemy sami umawiać i być tutaj samowystarczalni, a do niektórych zdecydowanie potrzebujemy towarzystwa i takiego wsparcia, więc być może to jest taka sytuacja.
Tak, może dlatego, że chodzi o dziewczyny, prawda?
Może, tak, tak. Bo to jest tak, dla tutaj, może to być ten dodatkowy element. Ale chciałam jeszcze wrócić do tego, o czym mówiłeś, czyli do tej szóstej klasy i tych jedynek na semestr i tego, że żeście się poczuli razem z grupą innych osób wypchnięci i tak naprawdę zmuszeni do przeniesienia Mikołaja do szkoły specjalnej. Powiedziałeś też, że ta szkoła specjalna miała pewne swoje plusy, ale dziś Mikołaj ma 18 lat, chodzi do szkoły branżowej, kończy ją. Rozumiem, że gdzieś w tej szkole jest mu dobrze, że on też uzyskał pewne kompetencje, nauczył się wielu rzeczy, więc tak jak powiedziałeś, miało to swoje plusy. Minusem było głównie to, że został oddzielony od grupy, którą znał i że nie było takiej możliwości rozwijania właśnie tych kompetencji takich społecznych, tak, rówieśniczych. No ale okej, teraz ma 18 lat, przyjdzie maj lub czerwiec, koniec roku szkolnego, no i co?
No jeszcze nie wiemy co. Zupełnie nie mamy na to ani pomysłu, ani planu. Uczciwie powiem, że to jest bardzo duża zagadka, tak? Bo na dzisiaj jest tak, bo mówiłem o pewnych minusach szkoły specjalnej, którą widzieliśmy na samym początku. Trochę czuliśmy się tam wypychani za karę, prawda? I nie widzieliśmy tak na krótkim dystansie żadnej potencjalnej korzyści dla Mikołaja przede wszystkim. No finalnie okazało się, że Mamy tam teraz drugą wychowawczyni, bo jedna była jeszcze w końcówce podstawówki, druga jest. Teraz obie były bardzo fajnymi, obie są, przepraszam, bardzo fajnymi osobami, z którymi mieliśmy świetny kontakt i które rzeczywiście jakby te mają super kompetencje takie pedagogiczne i doświadczenie pracy z takimi dzieciakami jak Mikołaj. I to jest rzeczywiście fajne. To powiedzmy, one nadrobiły to rozczarowanie tym, że my się musimy przenieść do szkoły specjalnej. No i teraz tak, Miki sam sobie wybrał tą szkołę branżową, bo mieliśmy do wyboru pójście do liceum, które po prostu było i była w tym, bo generalnie Mikołaj uczył się do tego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Piasecznie i tam po 8 klasie miał do wyboru albo pójście do liceum, albo jeden z kilku kierunków właśnie tej szkoły branżowej i Mikołaj sam zdecydował o tym, że wybiera kierunek ogrodniczy. Natomiast to ciekawe, zbiera bardzo dobre recenzje, jeżeli chodzi o pracę na praktykach. Natomiast on sam siebie nie widzi w roli ogrodnika docelowo i próbujemy tutaj inicjować takie rozmowy o przyszłości, o tym, co dalej. I ani Mikołaj nie bardzo ma pomysł, ani my nie mamy tego pomysłu. Drugi kierunek zawodowy raczej jest nie do zrealizowania i jakby naturalnym wydaje się wybór liceum, prawda? I mi świta od jakiegoś czasu w głowie taka myśl, żeby znaleźć sposób na to, żeby Miki znowu mógł wrócić do towarzystwa tych neurotypowych dzieci i pójść do zwykłego liceum, które ma klasy integracyjne, w którym będzie nauczyciel wspomagający, w którym nie będzie powiedzmy 35-osobowa klasa, tylko będzie no powiedzmy 18-20-osobowa, ale że on będzie mógł czerpać właśnie z takiego trochę naśladownictwa rówieśników, czasami ktoś go oszuka, ktoś go podpuści i tak dalej, ale po prostu przeżyje te wszystkie i radości, i rozczarowania związane z byciem po prostu w zwyczajnym towarzystwie. Celowo unikam mówienia o normalnym czy nienormalnym towarzystwie, bo zwyczajnym po prostu, gdzie są ludzie mądrzy, głupi, bardzo inteligentni, mało inteligentni, po prostu różni i będzie miał szansę zetknąć się z przeróżnymi postawami, charakterami i przyjaznymi wobec siebie, a także nieprzyjaznymi wobec siebie, prawda? Bo w którymś momencie ta ochrona szkoły specjalnej się skończy. Oczywiście on tam chyba do 20 tego, któregoś roku życia może chodzić, ale ten klos w którymś momencie pęknie, prawda? I dłużej go nad jego głową nie można utrzymywać, więc no szczerze mówiąc nie wiem. W dalszym ciągu nie wiem.
Mikołaj na to. Mikołaj ma jakieś pomysły, jakby na siebie mówi o przyszłości, czy na razie nie?
Nie, na razie to jest chyba dla niego za trudne. To jest chyba dla niego za trudne. On cały czas mówi, że chciałby być z nami, tak? Czyli trochę go przeraża, powiedzmy, jakaś wizja, nie wiem, może szkoły z jakiejś z internetem, bo też zastanawialiśmy się nad tym, czy ta samodzielność nie mogłaby być realizowana gdzieś w jakiejś szkole z internetem. Być może z dojazdami do Warszawy, prawda? Skoro on sobie świetnie radzi z dojeżdżaniem do Warszawy, nie ma problemu z poruszeniem się komunikacją, więc być może szkoła w Warszawie, prawda? Teraz jest SKM, jest dobry dojazd, więc to żaden kłopot. No niespecjalnie go interesuje mechanika samochodowa, bo po sąsiedzku koło jego szkoły jest technikum mechaniczne. Nie wiem, szukamy. Sygnał mamy od wychowawczyni, że jakiś próbny egzamin w tej chwili poszedł mu bardzo, bardzo dobrze, co było dla nas zawsze zaskoczeniem, bo on miał tu trudności w takiej koncentracji, ale powiedzmy drugi rok względu, ta jego koncentracja się poprawia. Samodzielnie odrabia lekcje, czyli już nie stoimy przy nim tam te dwie godziny, żeby te lekcje odrobić, tylko on je robi samodzielnie, prawda? No ma cały czas trudności w formułowaniu jakichś dłuższych wypowiedzi, na pewno nie napisze jakiegoś bogatego wypracowania, ale daje się z nimi już podtrzymać jakąś dłuższą rozmowę. Oczywiście zmieniamy temat tam co chwilę, ale albo jesteśmy przy jakimś jednym, na którym Mikołajowi zależy. Natomiast on na pewno trochę dojrzewa i już to rozbieganie mu mija. No i znowu właśnie, no chcielibyśmy go, jak to się mówi, tak sportowo challenge'ować, nie? Żeby właśnie być może udałoby się go wypchnąć. Szukamy pomysłu, może ktoś będzie miał podpowiedź, może ty będziesz mi, jak tego słuchasz, to będziesz mi mogła podpowiedzieć na ofie, gdzie jest szkoła w Warszawie, w której byłaby szansa na to, żeby on się odnalazł i w którym ktoś toleruje to, że on nie będzie miał dobrych stopni, nie będzie naukowcem, ale da mu się rozwinąć społecznie, da mu się zetknąć z tym wszystkim, z czym się stykają po prostu nastolatkowie.
Przynajmniej da szansę.
Przynajmniej da szansę,
bo to myślę sobie, że jeszcze czymś innym może być ukończenie takiej szkoły, ale w ogóle podjęcie takiej próby wtedy, kiedy jeżeli on rzeczywiście jest gotowy do tego, jeżeli ma różne takie bazowe umiejętności, które pozwoliłyby mu właśnie poradzić sobie w miarę samodzielnie, a tak jak mówisz, wygląda na to, że dzięki waszej pracy, dzięki kole, to on dużo takich tych podstawowych właśnie umiejętności ma i być może rzeczywiście warto spróbować. Jakbyś spróbował też mi powiedzieć, tak patrząc trochę wstecz, jakie były takie progi, czy co stanowiło dla was największe wyzwanie w ciągu tych na razie 18 lat życia Mikołaja?
Tak, no od 16 walczymy z autyzmem, prawda? Albo oswajamy się z autyzmem. I pierwsza trudna rzecz to była taka chyba, która dotyka większości rodziców, bo to był moment, kiedy Mikołaj miał nieco ponad rok i nasi znajomi zwrócili nam uwagę na to, że widzą pewne jakby problemy rozwojowe u niego, tak mówiąc w skrócie to nazwali. Myśmy chwilę się oswajali z tą informacją, ale w sumie dzisiaj jesteśmy im wdzięczni. Za to, bo oczywiście pierwsza reakcja to było wyparcie, ale krótkotrwałe na szczęście. I szukaliśmy jakiegoś miejsca, gdzie możemy go zdiagnozować. Finalnie trafiliśmy do was, prawda? I diagnozował go między innymi właśnie dr Roniszewski. W wieku nieco ponad 2 lata. Tak? Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale miał już skończone 2 lata. I to był pierwszy moment. Drugi moment był taki, kiedy już wiedzieliśmy, że kiedy potwierdziliśmy sobie przypuszczenie, prawda? No to wtedy mieliśmy ten szok, który znowu nie pozwalał nam zaakceptować tej diagnozy i nie wiedzieliśmy, co robić, prawda? I ten moment, kiedy masz diagnozę i masz te 40 minut rozmowy, załóżmy z kimś, kto ci tą diagnozę przekazuje, a ty dopiero po 3 godzinach zaczynasz mieć w głowie pytania, a nie ma już tej osoby, z którą rozmawiałeś i zastanawiasz się, szukasz odpowiedzi na te pytania i nie masz kogo zapytać, no to pytasz internetu, spędzasz całe noce przed internetem, wyszukujesz ten, i pamiętam, że ten okres trwał za 3 miesiące, zanim myśmy się ogarnęli i sprecyzowaliśmy sobie plan, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ustalenie, do jakiego będzie chodził przedszkola. Prawda? 3 podstawowe, proste rzeczy, ale w tym chaosie takim nie umieliśmy sobie tego. Wtedy nie było, czy mało było wtedy informacji. To był który 2008 rok, kiedy Mikołaj miał postawioną diagnozę. To ich było mało miejsc, w których diagnozowano i było mało terapeutów, była mała oferta różnych poradni. Na całe szczęście później to ktoś tak trochę głupkowato powiedział, autyzm zrobił się modny, prawda, i tych miejsc, gdzie można było coś dla tych dzieci zorganizować, zrobiło się więcej. I kolejną rzeczą, to standardowo chyba takie wszystkie cezury życiowe, prawda, czyli wiek szkolny, prawda, czyli pójście do szkoły i znowu reorganizacja, bo nagle praca, bo tak mówiąc uczciwie, koniec wieku przedszkolnego to był koniec takiej dobrej i zorganizowanej oferty, w ramach której ta terapia była ciągła, powtarzalna i intensywna, prawda? Skończyliśmy w szkole, w ramach terapii była już tylko rewalidacja i logopeda, prawda? Nawet mieliśmy kłopot, nie wiem, czy pamiętasz, a chyba, że ja wtedy nie biegałem jeszcze, ale mieliśmy nawet kłopot, próbowaliśmy Mikołajowi znaleźć grupę treningu umiejętności społecznych i okazało się, że nawet tutaj u was było trudnością zebrać grupę, która w jednej, w ramach której zbierzecie kilkoro dzieci o podobnym potencjale, podobnym poziomie, żeby żeby ich zebrać, ale żeby dało się ich zbierać w jednym czasie.
Tak, tak. No to jest zawsze ten problem, tak, że żeby te zajęcia grupowe miały sens, to rzeczywiście i no już pomijam fakt, że muszą wszystkim pasować godziny i tak dalej, a dzieciaki korzystają z różnych zajęć dodatkowych, w różnych miejscach mieszkają i muszą dojechać. Ale dobranie grupy dzieci pod takim kątem, żeby one mogły z tego skorzystać, tak, rzeczywiście wzajemnie i żeby to nie był tylko taki czas, no, że to się nazywa właśnie trening umiejętności społecznych, wcale nie jest takie oczywiste.
Później, później znaleźliśmy na chwilę jakąś grupę w Piasecznie, ale później też się to tam rozchodziło, bo tu komuś nie pasowało, tu komuś innym nie pasowało i bardzo trudno zbierać te grupy, więc ja sobie tak myśliłem w głowie, że jednak ten po prostu życie jest tym treningiem umiejętności społecznej i trzeba próbować tutaj jakby czerpać z tego, co jest wokół nas, wokół domu, więc się zaczęły te pomysły na wyjścia do kina. Na przykład Mikołaj uwielbia chodzić do kina i oczywiście był etap bajek, wspólnego wychodzenia. Ostatnio popróbowałem tak zrobić i na jakiś film poszliśmy w taki sposób, że pojechaliśmy do Galerii Mokotów. Mikołaj z bratem młodszym, Zadasiem, poszli do kina, a ja sobie zostałem na kawie na zewnątrz. Oczywiście skończyło się tym, że wyszli.
Ale też poradzili, tak, w takiej sytuacji, bo myślę, że może nie zawsze jest łatwo wyjść z kina, ale myślę, że większość z nas doświadczyła tego, że nie zawsze filmy, które oglądamy, są ciekawe, albo czasami nas coś zaniepokoi, ale nie zawsze potrafimy tu przerwać i wyjść. Natomiast to, że wyszli spokojnie i że jakby byli cię w stanie odszukać, to też jest takim pozytywem. A poza filmami takimi właśnie bajkami animowanymi ogląda jakieś filmy? Czy...
Tak, Mikołaj jest fanem Gwiezdnych Wojen.
Doskonale, rozumiem.
I Duny, więc ja mam codziennie pytania z jego strony o tam pewne wątki w Gwiezdnych Wojnach i ja się czuję kompletnie niekompetentny.
Ty się czujesz ekspertem.
A nie w życiu. Nie, bo Mikołaj ogląda prawie codziennie jakiś, a to znaczy ma tych filmów ulubionych dużo, dużo więcej, natomiast tak chyba najbardziej lubi te Gwiezdne Wojny, bardzo lubi Dune. Hobbita, no właśnie, to jest Hobbit i cała trylogia Tolkiena, to było coś, co przerabialiśmy nie tylko jako filmy, ale też jako książki. No właśnie, to dla Mikołaja trudnością jest czytanie i dłuższe skupienie się na czytaniu, więc my przez całe dzieciństwo, właściwie wszystkie lektury szkolne przerabialiśmy w ten sposób, że to ja czytałem im na dobranoc, a z Tolkiena korzystałem trochę kiedyś jak z usypiacza, czyli jak Miki miał trudności z zasypianiem, to ja takim nudnym, monotonnym głosem czytałem tego Hobbita, tak, żeby go zanudzić po prostu i żeby sobie zasnął.
No ale to też jest może taki przykład, jak podaś, dosyć zabawny się może wydawać, ale jak widać dzisiaj to się przerodziło w, no trudno powiedzieć, pewien rodzaj pasji, tak, ale coś takiego, co on może spożytkować, spędzając czas wolny, organizując sobie ten czas wolny i korzystając z tego, no bo to jest też myślę, takie pokłosie, konsekwencja, no właśnie, tego, że był z tym oswajany i to nie przez miesiąc, dwa, tylko długo. Można powiedzieć, że się wychował na tym. I to, że w tej chwili jest w stanie oglądać filmy, wracać do tych filmów, wyciągać z nich coraz nowe treści, wątki, powracać do tych ulubionych, myślę sobie, że też większość z nas ma swoje ulubione filmy, które jest w stanie oglądać wielokrotnie, za każdym razem ciesząc się i odczuwając z tego tytułu przyjemność, to jest też ważne. Znaczy myślę, że to wszystko, o czym mówisz, to podkreśluje rzeczywiście bardzo dużo takich różnorodnych tutaj wątków, ale że to są takie drobne rzeczy, drobne ścieżki, które krok po kroku doprowadziły do tego miejsca, w którym Mikołaj jest obecnie, jako no, dorosły mężczyzna, 18-latek, to już jest zgodnie z prawem.
Zaczyna nam to wypominać.
No tak, ale to też myślę sobie, że to jest taki moment właśnie, w którym trochę on jako ten młody dorosły, trochę wy jako rodzice stoicie na takim rozdrożu właśnie do pytania, co dalej. I to, co można było zrobić, to wyposażyć go jak najlepiej w różnego rodzaju umiejętności, dać mu jak najlepsze, jak najszersze doświadczenia, co też rozumiem, bo gdzieś to wybrzmiało w tym, co powiedziałeś, jakby w ogóle wychodzenie na zewnątrz z dzieckiem, które może niekoniecznie potrafi mówić jeszcze na pewnym etapie, albo mówi słabo, ale po prostu zabierać go razem ze sobą, żeby był się w stanie oswoić ze światem, a świat się oswajał z nim. To jest coś, co wcale nie jest takie oczywiste, myślę, dla ludzi. Jednym może przeszkadzać, dla innych może być za dużo i mówię tutaj zarówno o rodzicach osób spektrum, jak i o pozostałej części społeczeństwa, dla której też czasami pewne zachowania mogą być trudne, niezrozumiałe, ale żyjemy razem. Razem się powinniśmy poznawać i to jest właśnie po tych latach, to jest to doświadczenie, które on ma i to, co powiedziałeś, że nie boi się wyjeżdżać, że jest w stanie wyjechać na 5 tygodni z domu. Jasne, wracając, mając kontakt telefoniczny, mamy dzisiaj tak, messengery, różne inne możliwości kontaktu, ale i jest zaopiekowany tam, ale to nie zmienia faktu, że to jest możliwe. A znam też takie osoby, które mając lat 30 parę, nigdy w życiu nie nocowały poza domem. I nawet nie dlatego, że nie mogą, tylko nikomu to nie przyszło do głowy, albo zawsze był taki bardzo duży lęk, no a jak to będzie? W związku z tym nawet nie próbowano organizować tego typu sytuacji. A wiemy też, że jeżeli chodzi o różnego rodzaju wyjazdy na zielone szkoły i tak dalej, to czasami szkoły stawiają weto i mówią nie, co też jest bardzo, myślę sobie, trudnym i takim nieprzyjemnym doświadczeniem. To ponieważ pewnie czas na takie podsumowania. Janusz, ja Ci bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Ono było takie trochę inne, to nasze spotkanie i ta rozmowa.
Nie zaplanowałaś?
Nie, inne często niż mamy, tak? Bo czasami rozmawiamy o książkach, czasami mówimy o bardzo konkretnych problemach, czy związanych z diagnozą, a tutaj ta rozmowa nam się tak toczyła dosyć płynnie o różnych aspektach, ale ja myślę, że takim głównym tematem, jakbym to miała podsumować, to jest to, jak krok po kroku doprowadzić do tego, żeby nasze dzieci były jak najbardziej samodzielne, jak im pomagać też potem, tak? Jakby jak to zrobić, żeby to rzeczywiście się udało, bo nie jest to łatwe, nie jest to krótki proces, nie jest to łatwy proces, ale z całą pewnością po pierwsze jest możliwe, a po drugie, jak nie będziemy podejmować tego wysiłku, no to pewnie i tych efektów takich nie będzie. Więc bardzo Ci serdecznie dziękuję za to, że podzieliłeś się z nami wszystkimi swoim doświadczeniem. Życzę wielu sukcesów i nie tylko sportowych, no i mam nadzieję, że, no, że uda się znaleźć też dobrą tą ścieżkę dla Mikołaja. Bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję i życzę też wszystkiego dobrego na święta i na nowy rok.
Dziękuję, również wzajemnie te życzenia. Bardzo dziękuję.
Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
Biblioteka Dźwięków zapsplat.com